W dzisiejszym odcinku usłyszymy historię człowieka, który serwował gulasz z trąby słonia, a także na przykład tosty z myszami lub zapiekankę z nosorożca. A ponadto zjadł serce króla. Ale najpierw historia samego króla, która jest równie ciekawa. Zaczynamy Radio Żarłok. Dzisiaj o królu Francji, Ludwiku XIV, który urodził się w 1638 roku w Saint-Germain i już jako noworodek miał 4 kg. Po 3 miesiącach karmienia przez swoją matkę, tak zwaną Austriaczkę, chociaż ona Austriaczką nie była, Anna Austriaczka, po 3 miesiącach zabrakło jej mleka w piersiach. Więc cztery wieśniaczki musiały karmić tego króla. I to już był znak ostrzegawczy. Pewien prawnik napisał o tym królu, o tym niemowlęciu jeszcze, delfin nie znał umiaru w wysysaniu mleka swoich matek, a sąsiedzi Francji powinni się lękać już tej wczesnej żarłoczności. Powiedział to jeden bodajże holenderski prawnik, chociaż matka króla Ludwika, zwanego też królem słońca, który był ponoć bardzo taki właśnie słoneczny i serdeczny król, to też lubiła jeść. Zresztą, któż wtedy tam nie lubił jeść? O potrawy, jakie były serwowane dla króla Ludwika, były przeróżne i wielkie. Chodzą słuchy, że mógł zjeść za jednym posiedzeniem ileś tam półmisków różnych dań. No, mnie ciężko jest w to uwierzyć, tym bardziej, że te resztki, których on nie zjadał, to były jedzone najpierw przez pewną część służby. Ale to też nie wyobrażajmy sobie tego, że służba jadła najgorsze resztki. Moja interpretacja tych źródeł, które przeczytałem, jest taka, że król brał sobie z każdego dania jakieś takie najlepsze kąski. Powiedzmy, jeżeli był kapłon, no to wziął nóżkę, przegryzł sobie. A tych resztek było tyle, że oni je nawet sprzedawali na targowisku. A jeszcze były chyba resztki z resztek, które dawano jakiejś biedocie. Tak więc myślę, że ten król wybierał sobie to, co najlepsze dla siebie. A powiedział, tak jak Roger Waters o Pink Floyd. Pink Floyd to ja. No a Ludwik powiedział, że państwo to ja. Jeśli Francja to król Ludwik XIV, no to musimy się po naszym dzisiejszym spotkaniu poważnie zastanowić nad całym fine diningiem, który mocno nawiązuje do tradycyjnej kuchni francuskiej właśnie, słynącej z różnego rodzaju emulsji, pasztetów, mazideł i tego typu atrakcji. Skąd to się wszystko wzięło? Ano właśnie z powodu króla Ludwika XIV, który miał problem z zębami. Szanowni słuchacze, on był takim żarłokiem, tak chciało mu się żreć, że już przed czterdziestką stracił większość zębów. Nie był w stanie jeść. Lubił groszek. No to wiadomo, że z groszku można robić różnego rodzaju przeciery. Tak więc w tamtym czasie kuchnia francuska ubogaciła się o przeróżne zupy, kremy. Pasztety, szanowni państwo. A na przykład Louis de Béchamel pracował kilkanaście miesięcy nad tym, aby stworzyć doskonałą recepturę na swój flagowy sos, czyli sos beszamelowy, wymyślony przez markisa Louisa de Béchamela. Kilkanaście lat zajęło mu to, aby połączyć ten sos również ze szparagami, które pasowały i nadal komponują się z tym sosem doskonale. A Ludwik na to mówił, że dobrego człowieka poznaje się po tym, ile je. No, taka to mądrość była tego króla Ludwika, który pewnie zrobił wiele więcej rzeczy, którymi można by się pochwalić, ale niestety taki mam research, proszę Państwa. Jednakże na pewno nie można się pochwalić lewatywami, które ten człowiek otrzymywał, ponieważ choroby, dzisiejszy odcinek to jest horror. To jest horror. I gulasz z trąby słonia chyba was wprowadził w klimaty dziwactw kulinarnych. Szanowni Państwo, 2000 lewatyw. Tyle podają dokumenty, że tyle ten człowiek lewatyw przetrwał. Po jego śmierci zbadano jego żołądek. Okazało się, że jest 1,5 razy większy niż żołądek przeciętnego człowieka. Ale nie ma się co śmiać, gdyż ja współczuję temu człowiekowi. Kiedy on zaczął tracić zęby, no to ówcześni dentyści, nazwijmy to, zaczęli te zęby wyrywać. Nadworni lekarze nie znali lepszej metody niż po prostu wyrwanie popsutego zęba. Więc w pewnym momencie pozostawało Ludwikowi wszystko, co rozpływa się w ustach. Specjalnie dla króla również stworzono danie z królikiem w roli głównej, który to królik miał rozpływać się w ustach. Jednakże ci lekarze, mimo starań kucharzy, zrobili mu krzywdę, bo usuwając jeden ząb po drugim, również profilaktycznie kilka zębów usunęli. Dwukrotnie zdarzyło im połamać mu królewską szczękę. I teraz z pewnego czasu razu wyłamano królowi Ludwikowi XIV kawałek podniebienia. No, szanowni Państwo, XVII wiek i ja łapę się za głowę, jak musiało wtedy wyglądać operowanie tej szczęki i wyrywanie zęba, podczas którego kawałek szczęki chłopu odpada. Czy wy to rozumiecie? Podniebienie, które jest połączone ze szczęką. I rana przepalana była rozpalonym żelazem. Ta rana długo nie chciała się zagoić. Słuchajcie, pokiereszowane dziąsła przysparzały królowi sporych cierpień. Więc on musiał dużo pić. Ale jak Ludwik pił, to te płyny wypływały mu nosem. No i z kobietami musiał mieć ciężko. Bo nie dość, że nosem to mu wypływało, to jeszcze fatalny, straszny zapach, odór z jego ust również się wydobywał. W końcu medykom udaje się zasklepić dziurę w podniebieniu, metalową płytkę. Nie mam pojęcia, jak oni mu tam przyspawali metalową płytkę, ale wychodzi na to, że to już był początek cyberpunku w historii. Koniec swoich katuszy, król, zwany Królem Słońce, zakończył w 1699 i nawet wydał edykt ustanawiający zawód chirurga zębowego, którego adepci podlegali specjalnemu kształceniu. No ale właśnie, po tych wszystkich przejściach kłopoty z gryzieniem pożywienia zostają i stąd wiemy już o tych wszystkich emulsjach, o tych pasztetach, zupach, królewskich pasztetnikach, którzy dochodzili do takiej wprawy, że uchodzili za najwybitniejszych specjalistów w tej dziedzinie gastro i zajmowali wtedy najwyższe pozycje. Więc królewski dwór, każdy, był gotów płacić krocie mistrzowi, który doskonalił swój fach w Wersalu. No właśnie, a w Wersalu powstały za czasów Ludwika XIV szklarnie, ponieważ król uwielbiał również warzywa i owoce. Uwielbiał figi, uwielbiał poziomki. No tylko, że z tymi poziomkami to była taka historia, że w ówczesne francuskie poziomki były małe i ogólnie było ich mało. I ówczesny jakiś biolog czy botanik został wysłany do Chile, żeby sprawdzić, jak tam są fortyfikacje wojenne ukształtowane. Ale było to zrobione pod przykrywką historii takiej, aby przywieźć poziomki. Oczywiście poziomki też udało się przywieźć. I te poziomki były większe. To była odmiana Fragoria chiloensis. I to były poziomki z Chile, które były większe, które właśnie w tych szklarniach hodowano. Wyobraźcie sobie, że w 1714 roku te chilijskie poziomki skrzyżowano z poziomkami virginiana, czyli Fragoria virginiana. To są nazwy łacińskie. To była ówczesna poziomka francuska. I co wyszło z tej krzyżówki? No, szanowni państwo, to co król Ludwik uwielbia i co uwielbia każda dziewczyna w Polsce. Truskawki, proszę państwa. Tak, truskawki powstały właśnie dla tego łakomczucha króla Ludwika. Natomiast z raportów lekarskich wynika, że powiem wam, że pomimo tych wszystkich figulek, tych pysznotek, smakołyków, facet miał migreny i niestrawności, których powodem mógł być tasiemiec. Ponadto cierpiał na przetokę odbytu, którą dwukrotnie trzeba było operować, a jak były takie problemy z operowaniem szczęki, to nie jestem sobie w stanie wyobrazić, co było podczas operowania jego dupy. I nawet nie chcę sobie robić researchu, co to jest przetoka odbytu. Ale myślę, że dzięki temu odcinkowi troszkę schudniecie, bo na pewien czas odechce wam się jeść. Idźmy dalej, bo król słońca, król słońce, jak się odmieniamy, no szanowni państwo, no przydomki miał ciekawe. Dożył wieku 77 lat. Promiennie uśmiechnięty i jego końcem nie były żadne choroby żołądkowe, ale w 1715 roku pokonała go gangrena, która wywiązała się od skaleczenia w nogę. Tak więc patrzcie pod nogi, nie tylko na to, co macie na talerzu. Jak kończy się jego żywot? Jego pochowano w bazylice w Paryżu, a samo serce umieszczono w osobnej szkatule. No ale w 1793 podczas rewolucji ta bazylika została złupiona. Kościół obrabowano, zdewastowano wszystko i właśnie te królewskie groby zbezczeszczono. I oczywiście szkatuła z sercem również przepadła. Została sprzedana jako eksponat kolekcjonerski. A gdzie zawędrowała? Gdzie się znalazła? I co się z nią stało? No właśnie, i tutaj po krótkiej przerwie wchodzimy na terytoria, które spokojnie mogłyby się znaleźć w literaturze samego Edgara Allana Poe albo w brytyjskich filmach wytwórni Hammer, która specjalizowała się w ekranizowaniu przeróżnych dziwactw, opowiadań, chociażby samego Edgara Allana Poe ze znakomitym aktorem Vincentem Price'em. Świetny odcinek, gdzie spotyka się dwóch znakomitych znawców wina, Beczułka Amontillado. Cudowny odcinek. Nie przypominam go tutaj nie bez powodu, bo samemu Ludwikowi XIV, jeszcze na koniec tego segmentu naszego podcastu, zawdzięczamy właśnie połączenie truskawek, które zostały wynalezione specjalnie dla niego za pomocą krzyżówki. No, krzyżuje się różne owoce i warzywa i truskawki są jednym z tych wyników. Tak? Spokojnie, to nie są żadne mutanty, chociaż mogą wyglądać na mutanty, prawda? No, wielkie poziomy to w końcu truskawki. Ale właśnie połączenie szampanu z truskawkami. dwór Ludwika XIV i on sam był jednym z tych pierwszych piewców tego połączenia szampanu z truskawkami, a także oczywiście z ostrygami również. No więc to jest odpowiedni moment, abyśmy przeszli do pewnego ekscentrycznego, angielskiego już dżentelmena. Ten śmiech to właśnie śmiech samego Vincenta Price'a, którego docenił Michael Jackson w jednym ze swoich utworów na płycie Thriller. A my przechodzimy do roku 1851, już wiek XIX, do Londynu, gdzie jesteśmy za panowania królowej Wiktorii, Wiktoria Hanowerska. No i teraz właśnie. W Londynie mamy wielką wystawę prezentującą aktualny dorobek techniczny. W pałacu można było zobaczyć maszyny i urządzenia zapowiadające nową erę masowej produkcji. Fabryki, transport, nauka, rozwój rolnictwa. Wszystko to będzie oznaczać zmniejszenie żywności i głód. Jak wieszczono. Nie wiem, czemu tak wieszczono. No, dla mnie to jest trochę dziwne. W końcu, no... No dobrze, ale to... No, taki mam research. Jeszcze przydałaby się jakaś druga książka, żeby to skontrować. Ale wrócimy do tematu, bo jest bardzo ciekawy temat. Słuchajcie, odpowiedzią na te obawy było założone Towarzystwo Aklimatyzacyjne. 9 lat później, w 1860, którego celem było wprowadzenie na wyspach, na Wielkiej Brytanii, różnych roślin i zwierząt żyjących w brytyjskich koloniach. Jako właśnie źródeł żywności, nowe źródła żywności, nowe zwierzęta. Wtedy także powstało wiele horrorów, książek, chociażby Dracula, ponieważ Wielka Brytania, która kolonizowała, no to właśnie o tych wschodnich, egzotycznych krajach krążyły różne plotki. Wtedy powstało dużo ciekawych właśnie opowieści grozy. Królowa Wiktoria była no ciekawa, więc jakby sprzyjała rozszerzaniu trendom brytyjskiej tradycji kulinarnej. Jak pisze Wika Filipowicz, przydatność konsumpcyjną Brytyjczycy owej fauny, tej fauny nowo zdobywanej fauny, nowo poznawanej fauny, członkowie towarzystwa rozpoznawali w drodze zoofagii. A oznacza to poprzez jedzenie. No i właśnie raz w roku to towarzystwo organizowało bankiet zoofagiczny, gdzie próbowano różnych potraw z mięsa. Próbowano potraw z mięsa krokodyli, kangurów, małp. Filarem tego towarzystwa był człowiek, który z wyglądu kojarzy mi się właśnie jak taki bardziej utyły Vincent Price. Z brodą przypominającą dzisiejszego nieogolonego hipstera. Mowa o Francisie Trevelanie Baclandzie, urodzonym w 1826, zmarłym w 1880. To był pisarz, przyrodnik, chirurg, który nabrał w życiu ambicji, aby spróbować każdego żyjącego stworzenia na ziemi. No i ja myślę, że to mięso z krokodyli to był pikuś, ponieważ wspomniany na początku tosty z myszami, gulasz z trąby słonia, zapiekanka z nosorożca, zupa ze ślimaków, grillowana głowa morświnia, skorki, duszone krety i muchy, to wszystko to, czego nasz ekscentryk Buckland próbował i serwował i przekonywał ludzi do jedzenia. Ale istnieje legenda, niepotwierdzona naukowymi faktami, O sercu króla Ludwika. Tutaj rozpoczyna się druga część naszej krwawej, przerażającej historii. Po śmierci króla Ludwika właśnie podobno ta szkatuła została odsprzedana angielskiemu arystokracie, lordowi Harcourtowi, a ten właśnie oddał je Bucklandowi, po którym Buckland odziedziczył po lordzie tą szkatułę. No i pewnego razu właśnie, podczas jednego z tych takich spotkań, zaprezentował ten eksponat gościom, mówiąc, i tutaj cytat: jadłem już wiele rzeczy, ale nigdy nie było mi dane skosztować serca króla. Po czym włożył sobie je do ust i zjadł. Podejrzewam, że w tym momencie świadkowie zaczęli mdleć, kobiety zaczęły piszczeć, a koty z zazdrością oblizywały się, bo też pewnie chciały tego spróbować. Świadkowie stwierdzili, że wskutek maceracji to serce było skurczone do rozmiaru orzecha włoskiego. Po tylu latach to musiało wyschnąć, obschnąć i zamieniło się w takiego orzecha. Jednak nie ma jakby pewności co do prawdziwości z tego zdarzenia, ale podobno już tego serca, tej szkatuły nikt nie widział. Sama Wiktoria, królowa Anglii, nie była zachwycona tym pomysłem jedzenia swoich krewnych, ale ja podejrzewam, że ten Buckland był pewnego rodzaju jajcarzem, który w mojej ocenie zrobił takie przedstawienie po prostu. Wszyscy wiedzieli, że on posiada to serce. Myślę, że on mógł je podmienić na coś, co przypominało serce i po prostu, żeby wywrzeć odpowiedni efekt i zapisać się na kartach historii. Albo no po prostu jajcarz, brytyjski humor być może. Może to był orzech, jakiś dziwny orzech, którego wtedy nie znano i on rzeczywiście go zjadł. Ja myślę, że to była historia, wytłumaczenie tej historii, jeśli nie jest to w 100% pewne pod względem historycznym, no to może właśnie taka anegdota powstała. No właśnie, ja bym to tak interpretował. Takie mam podejrzenia. Takie mam podejrzenia, szanowni państwo, ale no już to koniec naszego spotkania, bo miałem jeszcze przygotowaną historyjkę o pewnym kucharzu, który popełnił samobójstwo, kiedy wyprawiał ucztę dla króla Ludwika XIV. Ale ja myślę, że w dzisiejszym odcinku było już tyle okropności, tyle dziwactw, że kucharz, który się nabija na szpadę, kucharz zrobił z siebie szaszłyka. Może być końcowym elementem. No nie powiem, że na deser tej audycji, ale po prostu no już przypieczętowującym nasze spotkanie pod kątem czarnego humoru, to źle powiedziane, ale grozy, horroru i makabry rodem z Edgara Allana Poe. Ponieważ ten Francis Wattel wyprawiał dla Ludwika uczty. On był tak zwanym majordomusem. On zatrudniał kucharzy, on dobierał kucharzy. On układał menu od początku do końca, zamawiał dostawy produktów, był mistrzem całej ceremonii, czyli takim trochę menadżerem kuchni, powiedzmy. Zatrudniali go najznamienitsi. Pracował między innymi u księcia Ludwika, no, różnych takich królów, których nawet nie wiem, gdzie oni panowali, ale pewnego dnia gruchnęła wieść, że Wattel popełnił samobójstwo. Poszedł na górę do swojego pokoju, oparł się o szpadę, o drzwi i nadział, i padł trupem. No i podobno to samobójstwo było czysto honorowe, ponieważ do pałacu, właśnie gdzie pracował, przybył ten Ludwik, tak? Czyli jakby go odwiedził, powiedzmy. No i on chciał zrobić super, hiper imprezkę. Ale okazało się, że tam brakuje mięsa. No za mało było żarcia. Wattel powtarzał, że stracił honor. Nie zniesie tej hańby. Nie ma nią co za mało wyżerka. Więc chciał się zrehabilitować następną ucztą, która by przyćmiła tą porażkę. Czekał więc na dostawę świeżych ryb. Zamówił je w porcie. Dostawa opóźniała się jak dostawa kart graficznych podczas pandemii do Morelenet albo do Computronica. Nie idzie kupić karty graficznej, nie mogę montować filmów. Mija noc, mija wieczór, mija dzień. Bitcoinerzy kopią monety. Dostawy kart graficznych zapowiedziane są na początek 2022 roku. Mnie psuje się system. Przerąbane. Watel nie mógł spać, tak samo jak żarłok. Siedział na szpilkach. O 4 rano zainformowano go, że ryby wreszcie dotarły. Patrzy do kuchni, a tam dwa koszyki jakichś małych rybek. Po prostu nie wytrzymał psychicznie, moim zdaniem. Nie wytrzymał psychicznie tego napięcia i pobiegł do pokoju, chwycił szpadę i, żeby zmazać hańbę, popełnił samobójstwo. Rano, wyobraźcie sobie, że otwierają. To jest opowieść jak po prostu właśnie z Hammera albo z Edgara Allana Poe. Otwierają drzwi komnaty majordomusa. Wyważają właściwie, a tam trup leży w kałuży krwi. Książę Kondeusz, bo to było u Kondeusza, rozpłakał się. No, ale ten gość, prawda, który wizytował wtedy tam, Ludwik XIV, już o którym pierwsza część audycji była, zaskoczony powtarzał, że przecież te dwa koszyki ryb by spokojnie wystarczyły dla wszystkich. Jeśli wierzyć tym słowom, to nie do końca może był taki rozpasany żarłok. I wydaje mi się, że po tylu latach ciężko ocenić, jak tam oni w 100% się objadali. Trzeba by wymyślić jakąś machinę czasu. Ale nasz czas już dzisiaj się kończy. Dziękuję za uwagę i może polecam coś prostszego i łatwiejszego do skonsumowania. Na przykład nową serię delikatesów Asia Deli. Gotujemy, jest już 6 odcinków. Polecam obejrzeć coś z innej beczki, a także wywiad z współwłaścicielką knajpy w Sosnowcu po kuchennych rewolucjach. Zapytałem, ile kosztowały rewolucje, a także czy Magda Gessler rzeczywiście im pomogła całemu przedsięwzięciu i czy restauracja na Zagłębiu po wizycie tej znanej restauratorki o burzliwych, kręconych włosach, czy ta restauracja odżyła. Ale to już w formie wideo. Zapraszam na kanał YouTube, na Żarłok TV. A wszystkim, którym podobają się te audycje, zapraszam do wsparcia Żarłoka na Patronite. Linki macie w opisie. Żarłok TV na serwisie Patronite. Można wrzucić mi tak zwany napiwek, za co serdecznie i głodno dziękuję. I kończę, bo chcę się usłyszeć z wami następnym razem w smacznej przyszłości.